Paweł Kretkowski program realizuje. Sprzed mikrofonu kłania się Państwu Kacper Witt. Dobry wieczór. Dziś oczywiście najbardziej skupimy się na wtorkowych wydarzeniach z Przewodowa w powiecie chrubieszowskim. W programie rozmowa z generałem Romanem Polko. W audycji odwiedzimy też Jarocin, gdzie 11 listopada odbyła się wojskowa gra terenowa. To wszystko przez najbliższe pół godziny. Już teraz zaczynamy magazyn wojskowy.
Magazyn wojskowy Radia Poznań. Zaprasza Kacper Witt.
Na początek przegląd najważniejszych informacji minionych dni i Jacek Butlewski.
Magazyn wojskowy.
Nie możemy nie zacząć od Przewodowa. Przy granicy polsko-ukraińskiej dwóch Polaków zginęło po tym, jak we wtorek spadły tam dwie rakiety. Śledztwo w sprawie wybuchów w Przewodowie prowadzone jest w szczególnym trybie. Na miejsce skierowano 500 funkcjonariuszy, informuje MSWiA. Najnowsze komentarze w tej sprawie zebrał Karol Surówka.
Policja w Przewodowie zabezpiecza teren, by umożliwić pracę ekspertom, wyjaśnia wiceszef MSWiA Maciej Wąsik.
Pomagają służbom kryminalnym, służbom specjalnym w zabezpieczeniu terenu, w zbieraniu dowodów.
Wiceminister spraw zagranicznych Piotr Wawrzyk podkreśla, że zdarzenie to pokazało, że NATO jest zjednoczone.
Żadna z tych rozmów, które zostały przeprowadzone w tych krytycznych chwilach, nie była przypadkowa.
Piotr Wawrzyk dodał, że w wyniku wybuchu w Przewodowie nie ucierpią relacje polsko-ukraińskie, ponieważ odpowiedzialność za to zdarzenie ponosi Rosja. W podobnym tonie wypowiadał się dziś poseł PO Czesław Mroczek.
Ta rakieta upadła na naszym terytorium, dlatego że jest wojna.
Wiceszef MSZ-u Arkadiusz Mularczyk złożył tymczasem kondolencje rodzinom ofiar. W wyniku eksplozji w Przewodowie zginęły dwie osoby.
Jest to wielka tragedia dla tych rodzin, mieszkańców tej miejscowości i wschodniej Polski.
Polskie władze podkreślają, że w tej sprawie pozostają w kontakcie z zagranicznymi partnerami. Karol Surówka, Polskie Radio.
Wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Maciej Wąsik powiedział, że Polska jako pełnoprawny członek NATO ma prawo żądać wzmocnienia ochrony naszych wschodnich granic. Zaznaczył, że w tej sprawie toczą się rozmowy, jednak ich treść jest niejawna. Gość programu trzeciego Polskiego Radia wskazał, że wojna za wschodnią granicą Polski powinna skłaniać nasz kraj i NATO do wzmocnienia obrony w tym kraju.
Mamy prawo żądać od NATO zapewnienia bezpieczeństwa, czy wsparcia naszych sił zbrojnych i jestem przekonany, że właśnie tak się stanie, że ta sytuacja oczywiście wskazuje, że powinniśmy wzmacniać ten kierunek oczywisty.
Według wiceministra Macieja Wąsika o konieczności dodatkowego wzmocnienia obrony wschodniej granicy Polski świadczy także wybuch rakiety w Przewodowie przy granicy polsko-ukraińskiej. Przypomnijmy, przedwczoraj po południu w tej miejscowości w powiecie chrubieszowskim spadł pocisk produkcji rosyjskiej, w wyniku czego śmierć poniosło dwóch Polaków. Wczoraj po spotkaniu w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego prezydent Andrzej Duda poinformował, że nie ma żadnych dowodów na to, iż rakieta, która spadła na terytorium Polski, została wystrzelona przez stronę rosyjską. Wicepremier, szef MON Mariusz Błaszczak w rozmowie z dziennikarzami w Sejmie podziękował wojsku i innym służbom mundurowym za działania ostatniej doby po tragedii na Lubelszczyźnie. W wyniku eksplozji po uderzeniu rakiety zginęły tam dwie osoby. Minister Mariusz Błaszczak podkreślił, że służby mundurowe wypełniły swoje obowiązki na najwyższym poziomie.
Jest bardzo dobrze wykonana praca z dużym poświęceniem. Chodzi tu o funkcjonariuszy polskiej policji, straży granicznej, strażaków pożarnych, no i żołnierzy Wojska Polskiego, a więc przede wszystkim saperów, ale także żandarmów z żandarmerii wojskowej, a więc wszystkich tych, którzy zabezpieczyli teren i którzy jeszcze dziś prowadzą postępowanie śledcze związane właśnie z wyjaśnieniem przyczyn tej tragedii.
Do tego najważniejszego w tym tygodniu tematu wrócimy już za chwilę w magazynowej części programu. I na koniec serwisu wojskowego zaglądamy jeszcze na chwilę do stolicy Wielkopolski. Poznańscy żołnierze szkolą się na Czarnych Panterach w Korei Południowej. W szkoleniu udział bierze 30 żołnierzy, w tym 6 instruktorów z Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych w Poznaniu. Obsługi czołgów K2 uczą się kierowcy, działowi i dowódcy czołgu. Poznańscy instruktorzy zyskają uprawnienia do prowadzenia szkoleń na koreańskich maszynach w naszym kraju. Kurs trwa 6 tygodni i zakończy skończy się w połowie grudnia. Ministerstwo Obrony zamówiło w sumie 180 czołgów K2. Pierwsze czarne Pantery do Wojska Polskiego mają zostać dostarczone w ciągu kilku miesięcy. W przyszłości koreańskie czołgi będą produkowane w wojskowych zakładach motoryzacyjnych w Poznaniu. W serwisie wojskowym to wszystko. Za chwilę magazyn, nowa część programu.
Magazyn wojskowy.
Przyglądamy się temu, co dzieje się za naszą wschodnią granicą. Do 14 wzrosła liczba rannych w wyniku rosyjskiego ataku na Dniepr, informuje szef obwodu dniepropietrowskiego Walenty Rezniczenko. Wcześniej informowano o 5 poszkodowanych. Wśród ofiar ataku jest 15-letnia dziewczyna. Od rana Rosja ponownie ostrzeliwuje ukraińskie miasta. W Dnieprze na południu kraju rakieta trafiła w obiekt przemysłowy, uszkodziła też bloki mieszkalne. Według premiera Ukrainy Denysa Szmyhala celem Rosjan było przedsiębiorstwo przemysłu rakietowo-kosmicznego Piwdenmasz i infrastruktura służąca do wydobycia gazu. Atak na Dniepr skomentował w mediach społecznościowych prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Na Facebooku napisał, że atak na miasto potwierdza, iż Rosja wcale nie chce pokoju. Państwo terrorystyczne tak naprawdę chce przynieść Ukraińcom tylko więcej bólu i cierpienia, dodał. Rosyjskie pociski spadły dziś także na Odessę. Tam 3 osoby są ranne. W obwodzie kijowskim w okolicach Kijowa ukraińska obrona powietrzna zestrzeliła 2 rakiety i 4 drony kamikadze Shahid-136. Na Ukrainie panuje trudna sytuacja energetyczna. Bez prądu pozostaje niemal połowa mieszkańców. To wynik zmasowanych ataków rakietowych Rosji. Od kilku tygodni niszczą one podstacje elektryczne i elektrociepłownie. Według głównego operatora sieci elektrycznych przerwy w dostawach prądu mogą trwać nawet kilka dni. O szczegółach Paweł Buszko.
Jak zaznacza dyrektor wykonawczy ukraińskiego koncernu DTEK Dmytro Sacharuk, obecnie około 40% mieszkańców Ukrainy nie ma prądu. Jak dodaje, nic nie wskazuje na to, żeby sytuacja w najbliższym czasie uległa poprawie, a planowe wyłączenia prądu będą trwały całymi dniami. Mówimy niestety nie o planowych przerwach w dostawach prądu, ale o planowych włączeniach prądu. Tak będzie w wielu regionach. Prąd włączany będzie na krótko, maksymalnie na 2-3 godziny. Rosjanie zmasowanych ataków dokonali we wtorek. Wówczas zniszczyli 15 obiektów infrastruktury energetycznej. Także dziś rosyjskie rakiety spadły na szereg obiektów. W wyniku dzisiejszego strzału rannych zostało kilkadziesiąt osób. Paweł Buszko, Polskie Radio.
Po krótkiej przerwie rozmowa Huberta Jacha z generałem Romanem Polko. Zostańcie Państwo z nami.
Magazyn wojskowy Radia Poznań.
Talking away. Oh, I don't know what I'm to say. I'll say it anyway. Today is another day to find you shying away. I'll be coming for your love, okay, and take on me. Take me on. I'll be to say I'm odds and ends, but that's me, I'm stumbling away, slowly learning that life is okay, and say after me, it's no better to be safe than sorry, and take on.
and all things that you say. Is it life or just to play my worries away? You're all the things I've got to remember. You're shying away. I'll be coming for you anyway. Take on me. Take me on. I'll be gone in a day.
Magazyn Wojskowy Radia Poznań. Zaprasza Kacper Witt.
We wtorek na terytorium Rzeczpospolitej zginęło dwóch Polaków od eksplozji rakiety. Wszystko wskazuje na to, że był to pocisk ukraińskiej obrony przeciwrakietowej, który minął się z celem i spadł na teren Polski. Hubert Jach w rozmowie z generałem dywizji Romanem Polko, oficerem wojsk powietrzno-desantowych i sił specjalnych, o tragedii w Przewodowie, obronie przeciwlotniczej, ukraińskiej reakcji na wstępne wyniki śledztwa Polski i NATO, a także o dostawach broni na Ukrainę.
Panie generale, to może zacznijmy od tego, czy dało się uniknąć tej tragedii, która wydarzyła się przy naszej wschodniej granicy?
No pewnie teoretycznie było to możliwe, gdyby dało się uniknąć wojny, którą Rosja wytoczyła Ukrainie. Gdyby Rosja nie prowadziła takich bestialskich ataków barbarzyńskich, mordując ludność cywilną, niszcząc infrastrukturę krytyczną i uderzając w pobliżu granicy z Polską, to pewnie Ukraina nie musiałaby się bronić. Wtedy pewnie uniknęlibyśmy takich działań. Druga ewentualność, gdyby Ukraina dysponowała precyzyjną bronią, systemami obrony powietrznej, a nie była zmuszona do korzystania z przestarzałych S-300, to pewnie też dałoby się tego uniknąć. No i trzecia opcja taka, gdyby rzeczywiście sojusz NATO roztoczył takie propozycje, były parasol ochronny nad przynajmniej zachodnią Ukrainą, utworzył tam strefę zakazu lotów, no-fly zone, i uzgodnił z prezydentem Ukrainy, że systemy obrony powietrznej NATO będą zestrzeliwały rakiety, które pojawią się także na terytorium Ukrainy, to pewnie też dałoby się tego uniknąć. Oczywiście nie mam tu do nikogo pretensji, tylko myślę o tym raczej, jakie wnioski wyciągnąć z tego, co się wydarzyło, żeby polscy obywatele w miejscowościach przygranicznych mogli czuć się bezpiecznie. A wniosek numer jeden to jest taki, żeby rozszerzyć pas oddziaływania naszych systemów obrony powietrznej, tak żeby żadna rakieta nie prześliznęła się przez granicę i żeby można było je zwalczać także nad terytorium Ukrainy.
Czy istnieje jakikolwiek system obrony przeciwlotniczej, przeciwrakietowej, czy jaki kraj w ogóle posiada coś takiego, że daje możliwość przykrycia całego swojego terytorium każdej piędzi ziemi?
No takiego systemu nie ma. Najdoskonalszy w tej chwili ma Izrael, tak zwaną żelazną kopułę. Ona jest skuteczna nawet w ponad 90%, ale to zawsze ileś tam procent zostaje. Natomiast Ukraina ma te systemy sprawności gdzieś około 60%, maksymalnie 70%. No i pewnie trzeba byłoby pomóc Ukrainie dozbroić swoich własnych żołnierzy w te systemy. Wówczas i Europa Zachodnia będzie bezpieczniejsza.
Wspomniał pan o tej trzeciej opcji, czyli rozszerzeniu działań polskiej i w ogóle natowskiej obrony przeciwlotniczej nad terytorium Ukrainy. Czy nie obawia się pan, że wtedy Rosja uznałaby to jako ten element eskalacyjny, bo przecież my musielibyśmy naszymi efektorami działać na terytorium państwa nieczłonkowskiego i nawet jeżeli Rosja by postanowiła złamać te postanowienia, to musielibyśmy strzelać naszymi systemami do rosyjskich rakiet.
Rosja złamała wszelkie normy międzynarodowe, międzynarodowe prawo wojenne, dokonując uderzeń w infrastrukturę krytyczną, w elektrownie, w miejsca, gdzie umożliwiające pobór czy dostęp do wody. I to jest przede wszystkim porażające. Myślę, że Zachód powinien przestać się bać i jednak podjąć działania, które mają na celu ochronę ludności cywilnej. Sądzę, że również taką prośbę mogłaby stosować Organizacja Narodów Zjednoczonych. Rosja nie prowadzi walki zgodnie z regułami sztuki wojennej, nie walczy z żołnierzami, tylko morduje cywilów. Z państwem terrorystycznym się nie negocjuje. Państwo terrorystyczne, a takim jest Rosja, stawia się przed faktami dokonanymi. Stąd też uważam, że no nie powinno być żadnych zahamowań, no ponieważ Rosja po prostu dokonuje czegoś, na co cywilizowany świat nie powinien sobie pozwolić.
Wielu ekspertów uważa, że Amerykanie w taki bardzo dobry sposób kontrolują ten poziom eskalacji konfliktu. Czyli rozumiem, że pan jakby nie zgadza się z tymi opiniami. Tutaj my powinniśmy wyeskalować nieco te działania, aby zmusić Rosję do odwrotu.
O eskalacji to możemy mówić ze strony rosyjskiej, bo to Rosja eskaluje wojnę, czy te działania swoje o charakterze terrorystycznym, mordując cywili. Ze strony amerykańskiej ogromne podziękowania i szacunek przede wszystkim za chociażby ochronę taką informacyjną i walkę informacyjną na granicy. My doskonale wiedzieliśmy i jesteśmy w stanie otworzyć lot nawet tej zabłąkanej rakiety, która spadła na polskiej ziemi, dzięki systemom rozpoznawczym amerykańskim, dzięki AWACS-om, które operują. Stany Zjednoczone rzeczywiście prowadzą bardzo rozważną politykę, ale udzielają dużego wsparcia Ukrainie, wsparcia liczonego w miliardach dolarów. Stany Zjednoczone, Wielka Brytania, Polska. Z pewnością te kraje nie są za eskalacją wojny. Dał temu też wyraz prezydent Biden podczas szczytu G20, rozmawiając z prezydentem Chin. Natomiast to, co ja podnoszę, to jest w kwestii tego, co się teraz dzieje, do rozważenia na szczycie NATO. Na pewno nie jest to w kontrze do polityki prowadzonej przez naszych amerykańskich partnerów.
Panie generale, a jakie systemy moglibyśmy jako Zachód przekazać jeszcze Ukrainie? Pewne doniesienia mówią o tym, że Hiszpanie przekazują systemy Hawk, ale z tego, co się orientuję, to nie są systemy nowoczesne, są nawet ciut gorsze niż te, którymi w tej chwili dysponuje Ukraina. No ale to wiadomo, wciąż lepiej jest mieć coś, niż nie mieć nic wobec braku amunicji, której też Ukrainie zaczyna brakować.
Na początek dobrze byłoby przede wszystkim wesprzeć systemami natowskimi, nie wiem, brytyjskimi, francuskimi, niemieckimi, Polskę, dopóki programy Wisła, reprezentowane przez chociażby baterie Patriot, czy programy NAREW, przez brytyjskie systemy obrony powietrznej, Pilica, nie zostaną w pełni zrealizowane, bo te systemy różnią się tym, że Wisła to jest oczywiście ten najdalszy zasięg, 150-200 kilometrów, program średniego zasięgu NAREW to jest około 50 kilometrów i te krótkiego zasięgu 5, maksymalnie 10 kilometrów to jest oczywiście Pilica. I to wszystko dobrze byłoby mieć na polskiej ziemi, przynajmniej zastępczo, zanim pozyskamy to, co zaplanowaliśmy, a to jest planowane do rozmieszczenia w perspektywie kilku lat, a jednocześnie oczywiście tego typu systemami wspierać Ukrainę. No nie chcę tu być człowiekiem, który reklamuje poszczególne firmy, ale to Brytyjczycy, głównie Amerykanie mają, czy Izraelczycy mają te najlepsze systemy, które sprawdziły się w tego typu działaniach. No dobrze byłoby rzeczywiście, żeby Izrael nie tylko wspierał Ukrainę słowem, ale podzielił się trochę tym, co ma w systemie chociażby, który pozwala budować tą żelazną kopułę.
Dzisiaj czytałem takie doniesienia, że Izrael ma przekazać komuś swoje bojowe drony, chociaż nie zdradzono, kto jest odbiorcą tego sprzętu. Myśli pan, że może chodzić o Ukrainę?
No tak to jest z kwestiami uzbrojenia, przekazywania, że lepiej więcej robić, a mniej mówić. Stąd też to nawet prawda. Nie staram się dociekać, co przekazuję. Dobrze, żeby po prostu te systemy trafiały na Ukrainę, nawet bez naszej wiedzy, bo chciałbym, żeby Ukraińcy też się czuli bezpiecznie, a nie byli pokonani przez generała Mroza. 10 milionów ludzi bez prądu, bez wody, no to przecież to jest ogromna, to jest katastrofa humanitarna, która jest następstwem tych barbarzyńskich ataków Rosji.
Żeby do tego nie dopuścić, tak jak pan wspomniał, potrzebna jest faktycznie obrona przeciwlotnicza. I tutaj chyba trzeba oddać ciut honoru Niemcom, bo to Niemcy dostarczyli ten najbardziej zaawansowany i nowoczesny jak do tej pory sprzęt. Mowa o Iris-T.
Niemcy ewoluują. Na początku rzeczywiście nie chcieli dostarczać Ukrainie żadnego uzbrojenia, ale rządzący pod presją własnego społeczeństwa, ale też wydarzeń w Ukrainie, tej barbarzyńskiej wojny, którą Rosja tam toczy, to zmieniły swoje podejście i jednak przyłączają się do wsparcia zbrojnego Ukrainy. Niemcy są czwartym eksporterem broni na świecie. Mają potężne możliwości swojego przemysłu. To bardzo dobrze, że wykorzystują to w takim szlachetnym celu, jakim jest wsparcie broniącej się Ukrainy.
A jeszcze wracając nieco do przewodowa, jak pan ocenia reakcję strony ukraińskiej na wyniki, wstępne wyniki śledztw, czy to polskiego, czy natowskiego?
No przede wszystkim ze strony prezydenta Zeleńskiego to była bardzo emocjonalna reakcja. Otóż ja go całkowicie rozumiem, że on nie chce dopuścić do siebie, żeby ze strony ukraińskiej nawet przypadkiem przez wadliwą rakietę S-300 doszło do śmierci Polaków. Natomiast oczywiście trzeba to wszystko zbadać, wyjaśnić. No, myślę, że prezydent Zeleński będzie dążył do tego, żeby propagandę rosyjską pokonać jednak prawdą, bo lepiej przyznać się do tego, że po prostu posiadamy nieprecyzyjną broń, którą użyliśmy do własnej obrony, do czego mamy prawo, niż brnąć w takim właściwie kłamstwie, że odrzucamy oczywistość i mówimy, czy oskarżamy o to Rosję. No, w tym wypadku i chyba jedynym Rosja, no niestety, albo może na szczęście, nie posunęła się tak daleko, żeby atakować sojusz NATO.
A myśli pan, że Rosja byłaby gotowa dokonać takiego próbnego ataku, żeby sprawdzić, jak zareaguje sojusz, jak zareaguje Polska, Stany Zjednoczone wobec ich potencjalnego ataku?
Zdecydowanie tak. Rosja wielokrotnie już to pokazywała. Trując nowiczokiem ludzi w Wielkiej Brytanii i wypierając się tego mimo ewidentnych dowodów, że czyniły to rosyjskie służby, wysadzając składy amunicji w Czechach, gdzie również okazało się, że stały za tym rosyjskie służby, czy też i tutaj taki najbardziej spektakularny zniszczenie samolotu malezyjskich linii lotniczych, który leciał z Amsterdamu do Kuala Lumpur i oskarżając o to Ukrainę. Rosja jest gotowa do wszelkich prowokacji, w których giną ludzie, natomiast w tym, i tu trzeba uczciwie przyznać, nie brała akurat udziału. Tym niemniej nie możemy naśladować Rosji w jej działaniach propagandowych. Bardzo dobrze, że sojusz NATO, że Polska, Stany Zjednoczone, no po prostu posługują się prawdą w walce informacyjnej, a nie różnego rodzaju fake newsami czy kłamstwem.
Tutaj postawimy kropkę. Bardzo panie generale dziękuję za rozmowę. Dziękuję. I za poświęcony nam czas. Dobranoc.
Dobranoc.
Magazyn Wojskowy Radia Poznań.
50 drużyn liczących do 5 zawodników, czyli w sumie ponad 200 osób, 11 listopada wzięło udział w wojskowej grze terenowej w Jarocinie. W Narodowe Święto Niepodległości taka gra odbyła się w każdym województwie. Do udziału zachęcał i zapraszał szef MON-u. Do Jarocina zjechali uczestnicy z całej Wielkopolski, a z mikrofonem Radia Poznań był tam Rafał Regulski.
Okej, okay, wszystko byłoby w porządku, z tym, że pamiętaj, żeby tutaj na języku spustowym ruch był dużo płynniejszy, tak? Aha. Żeby on spróbował zaskoczyć i ciebie. Do tyłu, suwadło.
Zainteresowanie wojskową grą terenową w Jarocinie jest bardzo duże. Cały czas dochodzą nowe osoby, nowe drużyny, zgłaszają się i rozpoczynają konkurencję. Porucznik Szymon Andrzejewski, oficer ośrodka zamiejscowego w Poznaniu, Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji. Celem wojskowych gier terenowych jest promowanie postaw patriotycznych i obronnych oraz miłe spędzenie czasu w gronie najbliższych, znajomych i rodziny.
Skąd ekipa?
Turkowice, to jest powiat turecki.
Z kim pan przyjechał?
Z dwójką synów i z żoną.
Tworzycie czteroosobowy zespół, tak?
Dokładnie.
No i jak tutaj?
W sumie tutaj strzelanie to raczej dla mnie, a chłopaki tutaj widzę, że też strzelanie pozytywnie odebrali całkiem i też sapera.
Wszystko jest bardzo przyjemnie, miło, można bardzo wiele nowych rzeczy poznać, odnaleźć, także bardzo przyjemna rozrywka na dzisiaj. Może z takich ciekawszych rzeczy jeszcze pierwsza pomoc jest też przydatna później w życiu, także można się coś nowego dowiedzieć.
Zespoły na starcie otrzymują kartę startową z mapką, poruszają się w wyznaczonym kierunku i uczestniczą w 10 konkurencjach tutaj w parku.
To jest farba specjalna do maskowania, która bezproblemowo schodzi z twarzy i z innych części ciała. Używamy kolorów zielonych i brązowych, tak żeby co? Żeby przeciwnik nas nie rozpoznał i nie zobaczył przede wszystkim.
Ale taki zamaskowany żołnierz lepiej, żeby się nie uśmiechał, tak? Bo zęby
będzie widać. No zębów nie będziemy malować. Pan wybaczy, ale zębów nie będziemy malować. Nie uśmiechamy się, bo wtedy faktycznie widać białe zęby, nie?
Nie będę się uśmiechał. Bardzo fajna gra, bardzo ciekawa.
A skąd przyjechaliście?
Z Krotoszyna.
Mnie najbardziej podobało się tam, gdzie były pierwsza pomoc. Pierwszy raz wzięłam udział w takiej grze. Bardzo polecam.
Zawody są na wysokim poziomie, przemyślane. Generalnie fajna zabawa. Ja osobiście byłem zachwycony topografią. Topografia najbardziej mnie chwyciła za serce, bo była najbardziej skomplikowana generalnie.
Na czym to polegało?
Ocenianie odległości, akurat takie zadanie mieliśmy. Na podstawie mapy i innych elementów trzeba było trochę pomyśleć, bo jest na to dziesiątki sposobów, żeby to ocenić.
Spokojnie, niżej. Strzał.
Blisko, no, bardzo blisko, nie, bardzo blisko.
Trudna rzecz?
Troszkę.
Pierwszy raz pani strzelała?
Pierwszy raz strzelana do tego, co ona robiła.
Jest ciężko, tak, trafić?
Ciężko, tak.
Pewne rzeczy można było się nauczyć, pewne rzeczy można było sobie przypomnieć, jeżeli ktoś kiedykolwiek miał do czynienia z wojskiem, wojskowością, ale generalnie cała impreza, jeżeli chodzi o skład tych konkurencji, jest bardzo udany.
A czego pan się nauczył?
No myślę, że najmniej wiedziałem o konkurencji saperskiej na przykład i to było bardzo ciekawe. Jak ewentualnie tu znaleźć te ładunki niebezpieczne, co z nimi dalej robić. Także
znalazł pan?
Tak, udało się, także myślę, że pełen sukces.
Bardzo fajne, bardzo ciekawe, można by częściej robić i w wielu innych też miejscowościach, bo tak jak patrzyliśmy, to jest bardzo rozległe i trzeba dojechać.
Ile kilometrów jechaliście?
80 bodajże.
To i tak nie najgorzej. Wśród rozmówców naszego reportera był też uczestnik z Piły, który ze swoją ekipą pokonał do Jarocina 180 km. Organizatorzy powiedzieli nam, że robiąc po jednej takiej imprezie na każde województwo, można by przygotować ją solidnie i dobrze, bo chodziło o jakość, a nie o ilość. I to się udało, bo pochwał było bardzo dużo.
Magazyn Wojskowy Radia Poznań.
Na dziś to wszystko. Bardzo dziękujemy za uwagę. Program realizował Paweł Kretkowski. Mówił do Państwa Kacper Witt. Dobrej nocy i do usłyszenia.
Magazyn Wojskowy Radia Poznań.